Finansowe Sensacje Tygodnia, czyli subiektywnie o finansach do słuchania. Nazywam się Maciej Samcik, jestem twórcą blogu Subiektywnie o Finansach. Piszemy o wpadkach banków, recenzujemy produkty finansowe, interweniujemy w sprawach czytelników i pomagamy lokować oszczędności. W podcaście Finansowe Sensacje Tygodnia mówimy o tym, co nas najbardziej wkurzyło lub ucieszyło spośród wydarzeń dziejących się wokół naszych portfeli. Nie tylko tych opisywanych na Subiektywnie o Finansach. Zapraszam! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Są ze mną dzisiaj...
Irek Sudak, dzień dobry.
Maciek Bednarek, dzień dobry.
Witam Was chłopaki i witam oczywiście wszystkich, którzy nas słuchają. Dzisiaj mamy do poruszenia kilka kwestii, ale zaczniemy oczywiście od tych najbardziej aktualnych. Nagrywamy, właśnie publikujemy ten podcast w środę, w dniu, w którym odbywa się Rada Polityki Pieniężnej, posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, więc będziemy mieli kolejną, trzecią już decyzję dotyczącą podwyżki stóp procentowych. No, część z Was pewnie odsłucha ten podcast jeszcze przed zapadnięciem tej decyzji, część wysłucha go już po informacji o tym, że stopy procentowe idą po raz kolejny w górę. W zasadzie jest pewne w momencie, w którym nagrywamy ten podcast, że ta podwyżka będzie. Pytanie brzmi tylko, jak będzie wysoka i jakie będą wynikały z niej konsekwencje. To będzie jeden z naszych głównych tematów, ale nie tylko. Co konkretnie dzisiaj opowiemy Wam w podcaście Finansowe Sensacje Tygodnia? Spada popyt na kredyty hipoteczne. Co to oznacza? Inflacja producencka rośnie. Co nam to mówi? WIBOR w górę. Jak to wykorzystać na swoją korzyść? Zmiany w fotowoltaice. Co wiemy, a czego jeszcze o nich nie wiemy? Warszawskie autobusy nie zareklamują Polskiego Ładu. Czy to dobrze, czy też źle? Jesteśmy w samym środku cyklu podwyżek stóp procentowych. Nie wiemy, do jak wysokiego poziomu te stopy procentowe wzrosną, ale już wiemy, że wywołuje to pierwsze konsekwencje na rynku kredytów hipotecznych. Mianowicie widać już pierwsze spadki popytu na hipoteki, no i pewnie warto się zastanowić, czy to może przynieść spadki cen nieruchomości i ewentualnie, no, jakie jeszcze mogą być skutki uboczne tego spadku. Ale zanim sobie o tym porozmawiamy, chciałbym Ciebie, Irku, poprosić, żebyś nam powiedział, co wynika z cyferek i czy rzeczywiście mówimy o jakimś poważnym tąpnięciu popytu na kredyty hipoteczne, czy też raczej o jakimś takim, no, delikatnym zahamowaniu tego popytu. Co wynika z cyferek?
Biuro Informacji Kredytowej podsumowało listopad na rynku hipotek i wygląda na to, że mamy pierwsze symptomy wyraźniejszego schłodzenia rynku mieszkaniowego. Może to się objawiać tym, że popyt na nowe kredyty hipoteczne wyrażony liczbą osób, które chce takie zobowiązanie podjąć, spadł o 7%. Czyli innymi słowy, w listopadzie wyraźnie mniej osób zawnioskowało o nowy kredyt hipoteczny niż było to w październiku.
Irek, powiedz, o ile dokładnie spadł ten popyt, znaczy ta liczba osób, które wnioskują o kredyt?
Jeśli chodzi o liczby, to tych potencjalnych kredytobiorców w listopadzie było 36 tysięcy. Dla porównania rok temu było to 31 tysięcy, czyli, no, jak widzimy, tych osób jest ciągle więcej niż rok temu, co powoduje to, że te dane nie są takie jednoznaczne. Nie możemy powiedzieć, że ten rynek jest w wyraźnie gorszej kondycji niż 12 miesięcy temu, bo...
Ale rozumiem, że jest już spadek, jeśli chodzi o wartość sprzed kilku miesięcy.
Tak, miesiąc do miesiąca w porównaniu do października liczba osób, które chcą wziąć kredyt hipoteczny, spadła o 7%, co się przekłada mniej więcej na 4,5 tysiąca osób.
No i czy to jest kwestia stóp procentowych Twoim zdaniem, czy bardziej, nie wiem, jakiś rodzaj efektu sezonowego? No nie wiem, być może jest tak, że pod koniec roku i kiedy nadchodzą zimowe chłody, to ludzie mniej myślą o kupowaniu mieszkań. To może być też coś takiego?
Analitycy BIK zwracają uwagę, że ta liczba osób, które wnioskują o kredyt, Ona powoli maleje już od marca tego roku, natomiast generalnie jest bardzo wysoka i cały rynek kredytów hipotecznych i mieszkaniowy będzie w tym roku rekordowy, zarówno jeśli chodzi o liczbę, jak i o wartość udzielonych kredytów. Natomiast to, co podkreślają analitycy Biura Informacji Kredytowej, to to, że oni ten spadek liczby wniosków wiążą bezpośrednio z podwyżkami stóp procentowych. Wyższe stopy procentowe to wyższe raty kredytów, niższa zdolność kredytowa, co przekłada się na to, że po prostu mniej osób stać i będzie stać na kredyt hipoteczny, bo jak wspomniałeś na początku, przed nami kolejne podwyżki.
Z tych danych jeszcze jedna ciekawa rzecz wynika. O ile mamy spadek liczby wniosków o kredyty, to jest wzrost wartości tych wniosków. I to całkiem znaczne, o ile pamiętam, chyba ponad 30%.
Tak, zgadza się. I pytanie, jak interpretować te liczby, jak interpretować te zmiany? Moim zdaniem wyjaśnienie jest dwojakie. To znaczy, po pierwsze, mieszkania drożeją, w związku z czym, żeby kupić sobie takie samo lokum jak przed rokiem, musimy na to przeznaczyć większą kwotę, w związku z czym zawnioskować o większy kredyt hipoteczny. A po drugie, ponieważ osób, które wnioskują o kredyt, jest mniej, a wnioskują one o większe kwoty, ja to interpretuję w ten sposób, że jednak Polacy szukają większych metraży. I jeżeli ktoś do tej pory mieszkał na tych przysłowiowych, nie wiem, 30 metrach, czy miał dwupokojowe mieszkanie 50-metrowe, to po doświadczeniach pandemii, lockdownu i pracy z domu zaczął się zastanawiać nad zmianą dwóch pokoi na trzy pokoje.
No, ja przypomnę jeszcze o takim trendzie. W czasie pandemii zaczęliśmy kupować, szukać mieszkań na parterze. Tak z oczywistych względów. Można sobie, skoro pracujemy już w domu, możemy sobie wyjść z leżaczkiem i z laptopem do ogródka i tam miło spędzać czas w pracy.
No tak, z całą pewnością te dwa zjawiska, o których mówimy, się łączą ze sobą. Mianowicie mamy z jednej strony trochę mniejszy popyt na mieszkania, z drugiej strony wartość tego popytu kwotowa rośnie. To pewnie razem oznacza tyle, że ci bardziej zamożni, których stać na więcej metrów i którym nie przeszkadza wzrost stóp procentowych, cały czas na rynku są i te kredyty zaciągają, natomiast chyba odcina powoli ten popyt osób najmniej zamożnych, w przypadku których no, ta zdolność kredytowa najszybciej się kończy. Ja tak się zastanawiam, czy ten 7% spadek w skali miesiąca, no, mówiłeś Irek, że ten spadek trwa już od marca, tak, ale on teraz przyspieszył zdecydowanie w listopadzie. Czy te 7% rzeczywiście może wywołać spadek cen nieruchomości? No bo z jednej strony to się, no, nawet jeśli tych kilka procent ludzi mniej występuje o kredyt, to cały czas jest ich znacznie więcej niż rok temu i cały czas mówimy, jesteśmy blisko tych rekordowych poziomów popytu na kredyty hipoteczne. Z drugiej strony no, zastanawiam się nad tym drugim impaktem, nad tym, jak zmieni się popyt, nie ten kredytowy, tylko ten inwestycyjny. I to może być ważniejsze. To znaczy, jak dużo osób stwierdzi, że mieszkanie niekoniecznie jest już tak doskonałym sposobem na po pierwsze ochronę wartości oszczędności, a po drugie na zarabianie na wynajmie. O ile no, ten aspekt tezauryzacyjny chyba cały czas będzie z nami, to znaczy nieruchomości cały czas będą uznawane za coś, co dobrze przechowuje wartość majątku, co jest odporne na inflację. O tyle ten aspekt no, wykorzystania mieszkania jako czegoś, co służy do zarabiania pieniędzy z wynajmu, no tu się może trochę popsuć. Nawet nie myślę o tym, że ten popyt na najem będzie jakoś radykalnie mniejszy, czy też stawki bardzo mocno spadną. Chociaż z tego, co pamiętam z danych, to one rzeczywiście spadają od początku pandemii, co bardziej mam na myśli sytuację związaną z tym, że będzie po prostu więcej ciekawych alternatyw dla zarobku z najmu. No bo jeśli na obligacjach skarbowych mogę mieć 6-7% w skali roku z tych antyinflacyjnych, długoterminowych, no to to jest stawka bardzo atrakcyjna w porównaniu z takimi 3-4%, które się dzisiaj wyciska z najmu.
Nie wiem. Wspomnę o ryzyku regulacyjnym. Ten temat przycichł, natomiast pojawiły się już wypowiedzi z kręgów rządowych, które delikatnie zapowiadały jednak wprowadzenie jakichś ograniczeń, jeśli chodzi o możliwość zarabiania z inwestowania w nieruchomości. Mam tutaj na myśli nowego rodzaju podatek, na przykład podatek od pustostanów, czy podatek od szybkiej sprzedaży mieszkania. Temat ucichł, natomiast ta siekiera gdzieś już została zawieszona w powietrzu i wiele osób musi teraz zastanowić się i przemyśleć, czy w pewnym momencie rząd jej nie uruchomi.
Pamiętajcie panowie jeszcze o czynniku, który może trochę namieszać, a mianowicie o tej gwarancji wkładu własnego, o którą za kilka miesięcy będą mogli się ubiegać Polacy, oczywiście część Polaków, i to też może być prozakupowy czynnik, ale jak to będzie w praktyce, czy to wpłynie na rzeczywiście na ten popyt mieszkaniowy, czy może w jakiś sposób wywindować ceny?
Moim zdaniem on może wpłynąć na liczbę wniosków kredytowych, ale niekoniecznie na liczbę udzielonych kredytów, bo wkład gwarantowany to nie jest wkład, który dostajemy do ręki, czyli po prostu osoba bez wkładu będzie musiała wziąć wyższy kredyt na wyższą kwotę.
Z wyższą marżą. Tak, nie wiemy jeszcze, w jaki sposób banki na to zareagują.
No właśnie, gdyby tak było, że sprawdzą się szacunki rządowe, które mówią o tym, że dzięki tym gwarancjom wkładu własnego dla osób, które ich nie posiadają, będzie 80 tysięcy nowych hipotecznych kredytobiorców, no to by było bardzo dużo. Natomiast zgadzam się z Irkiem, że w realu to będzie pewnie znacznie mniej. A z tobą, Maciek, zgadzam się, że to jednak jest taki efekt, znaczy jakiś tam efekt, jeśli chodzi o wzrost popytu na kredyty hipoteczne, na pewno będzie. Czy to będzie 80, czy 50, czy 20 tysięcy nowych kredytobiorców, no to jak na polski rynek to będzie dużo.
Dodam tylko, że Maćku, miesięcznie banki udzielają w ostatnich miesiącach około 25 tysięcy kredytów.
No tak, no i teraz pytanie, czy do tych 25 tysięcy miesięcznie, pewnie minus te kilka tysięcy, które zostanie wyciętych przez wyższe stopy procentowe, czy będzie można dodać tych kilkadziesiąt tysięcy, nie wiem, 80, 50, 20 tysięcy w skali roku, czy też nie? Gdyby to było rzeczywiście, nie wiem, ze 30-40 tysięcy tych kredytów bez wkładu własnego w skali roku, no to mamy przykryty spadek popytu, ten, który dzisiaj widzimy w statystykach Biura Informacji Kredytowej. Mamy więc właściwie, tak już zmierzając do podsumowania, kilka takich czynników, które wpływają na to, jak w przyszłym roku będą się kształtować ceny nieruchomości. No, z jednej strony na pewno spadająco kilka tysięcy osób miesięcznie popyt na kredyty hipoteczne. Z drugiej strony jeszcze trudny do skwantyfikowania spadek zainteresowania mieszkaniami inwestycyjnymi, co wynika z jednej strony z rosnących ryzyk regulacyjnych, a z drugiej strony z tego, że po prostu życie z wynajmu mieszkania będzie się stosunkowo mniej opłacało w relacji do innych sposobów lokowania oszczędności zapewniających na przykład większą płynność. I po trzeciej stronie mamy ten rządowy program, który może częściowo przesypać te dwa poprzednie czynniki, natomiast bardzo trudno powiedzieć, w jakim stopniu je przysypie. No i tak jak powiedziałem, na pewno nie zmieni się to, że mieszkanie, nieruchomość będzie traktowana przez Polaków cały czas jako środek tezauryzacji, czyli sposób na oszczędzanie, na zabezpieczenie swojej zamożności przed inflacją. No a jeśli już jesteśmy przy inflacji, to przejdźmy do kolejnego tematu. Ty, Maćku Bednarku, zbadałeś kwestię inflacji producenckiej, która wyskoczyła do bardzo wysokich poziomów. Inflacja producencka może zwiastować również wzrost tej inflacji, którą my odczuwamy w kieszeniach, czyli inflacji konsumenckiej. Maciek, powiedz nam przede wszystkim, czym ta inflacja producencka jest, gdzie ona występuje, ile ona w tej chwili wynosi i co się może stać w przyszłości w związku z tym wokół naszych portfeli.
No faktycznie, zwróćcie uwagę, że medialnymi wskaźnikami makroekonomicznymi to jest właśnie ta inflacja konsumencka, PKB, bezrobocie, o tym się mówi bardzo dużo. Natomiast jest taki wskaźnik, który bada, ile producenci płacą za wyprodukowanie tych swoich towarów, ile, jakie oni po prostu narzucają ceny. A te ceny rosną, jeżeli rosną ceny energii, ceny surowców, to się przekłada na to, że firma, fabryka musi po prostu dać wyższą stawkę na to, co potem sprzedaje na rynek. No i ten towar trafia potem do hurtowni, do sklepów, hipermarketów, do sklepów internetowych i my płacimy za to oczywiście więcej, bo sklepy muszą też na tym zarobić, dają swoją marżę. I bardzo jest ciekawe, uważam, śledzenie tego wskaźnika, bo on bardzo, bardzo mocno koreluje, czyli ta inflacja producencka z tą inflacją konsumencką. Ja sobie narysowałem, nałożyłem dwa wykresy od 2014 tych dwóch wskaźników i mamy taką sytuację, że kiedy rośnie inflacja producencka, właściwie po miesiącu, dwóch albo po kwartale, mamy odpowiedni wzrost bądź właściwie wzrost inflacji konsumenckiej, bo jeżeli się dzieje taka sytuacja, że ta inflacja producencka spada, nie wiem, tanieje energia, tanieją paliwa, producenci mają niższe koszty, to ta inflacja konsumencka wcale tak szybko nie spada, ona się jeszcze utrzymuje przez jakiś czas na jakimś poziomie, ale generalnie korelacje widać. Była na przykład taka sytuacja na przełomie 2019-2020 roku, kiedy w ogóle mieliśmy deflację producencką, czyli producenci głównie chyba przez ceny energii, ceny paliw mieli te koszty niższe, natomiast inflacja konsumencka była skorelowana, ale była inflacją, czyli była dodatnia. Mniej więcej na początku tego roku inflacja producencka, proszę Państwa, wystrzeliła w górę. No to jest, szkoda, że Państwo nie widzą tego wykresu, bo to ładnie widać, ale pewnie subiektywnie o finansach napiszę o tym i pokażę graficznie, jak to wygląda. Mamy już w październiku wzrost tej inflacji o prawie 12%. Inflacja konsumencka wyniosła wtedy w październiku 6,8%, ale widać, że to rośnie. Wniosek z tego jest taki, że na podstawie tych danych historycznych możemy wyciągnąć taki wniosek, że inflacja konsumencka, czyli to, ile my płacimy za towary w sklepach, zacznie spadać, ale najpierw musi ta producencka się zatrzymać, musi się ustabilizować i zacząć spadać i musimy jeszcze poczekać kilka miesięcy ładnych, żeby ta konsumencka zareagowała. A tutaj mamy niestety wystrzał w górę, co nie wróży niestety dobrze w najbliższej przyszłości. W listopadzie mieliśmy tak już prawie 8-procentową inflację, grudzień, styczeń możemy się spodziewać dwucyfrowej.
No tak, inflacja producencka to z całą pewnością jest coś, co prędzej czy później się musi przełożyć na to, co mamy w portfelach, czyli na naszą inflację konsumencką, ale w tej, jeśli chodzi o tę konsumencką, to tam jest jeszcze kilka czynników, które działają dodatkowo. No pamiętajcie, że od stycznia będzie działała przez kilka miesięcy tarcza antyinflacyjna, że będą też te dopłaty dla 1/3 gospodarstw domowych od 400 do 1100 zł na gospodarstwo domowe właśnie na pokrycie efektów inflacji, że będzie oczywiście wzrost taryf energetycznych, że będzie wzrost płacy minimalnej, że będzie wzrost waloryzacja emerytur, więc z tych jest x czynników właściwie niezależnych od inflacji producenckiej, które powodują wzrost ryzyka tej inflacji w sposób niezależny od wszystkiego. Dobrze, znaczy nie dobrze, ale przyjmujemy do wiadomości, Maćku, twoje zeznania i wpisujemy je do protokołu i spodziewamy się na ich podstawie wzrostu inflacji, oby nie dwucyfrowego w najbliższych miesiącach. I biegniemy do kolejnego tematu powiązanego z kwestią inflacji, czyli do kwestii WIBOR-u i do tego, jak na nim ewentualnie można zarobić. WIBOR, jak wiecie, jako wskaźnik regulujący przede wszystkim oprocentowanie kredytów, zależy dość bezpośrednio od poziomu stóp procentowych, a ostatnio trzeba powiedzieć, że nawet go dość mocno wyprzedza, to znaczy banki spodziewając się w przyszłości obniżek, podwyżek stóp procentowych, w zasadzie już przyszłe podwyżki wpisują w wartość WIBOR-u. W momencie, w którym nagrywamy ten podcast, WIBOR wynosi już 2,25, czyli w zasadzie jest o 1 punkt procentowy powyżej oficjalnej stopy procentowej. To znaczy, że banki na rynku międzybankowym w zasadzie już uwzględniają wzrost stóp procentowych o 4/4, tak, czyli o 1 punkt procentowy. No i co to oznacza? To oczywiście oznacza, że w jakiejś perspektywie pewnie niedługiej pójdą w górę raty wszystkich kredytów uzależnionych od WIBOR-u, czyli przede wszystkim kredytów hipotecznych, a i pewnie części długoterminowych kredytów gotówkowych, oczywiście wszystkich kart kredytowych, oczywiście wszystkich limitów odnawialnych w naszych kontach osobistych i tego typu produktów finansowych. Pojawia się też okazja, żeby na tym zarobić. I to na dwa sposoby. O pierwszym to chciałbym, żeby trochę opowiedział Maciek Bednarek, bo się ma lepsze rozeznanie niż ja. Ja hasłowo tylko powiem, że chodzi mi o wszelkiego rodzaju produkty oszczędnościowe oparte o wskaźniku WIBOR. Oczywiście jak lokujecie w banku pieniądze, to przeważnie jest to oprocentowanie, które wam bank proponuje, jest po prostu po uważaniu, to znaczy on no nie zależy w żaden sposób od stawki WIBOR, mimo że kredyty od niego zależą w dużej części, więc idziecie do banku i generalnie dostajecie jakąś proponowaną stawkę nominalną, natomiast jest kilka produktów oszczędnościowych w polskich bankach, które oferują oprocentowanie też uzależnione od WIBOR-u i one są dość interesujące, a w każdym razie do niedawna były.
No te produkty, o których wcześniej powiedziałeś, no to są po prostu lokaty o oprocentowaniu stałym. Czyli umawiam się na przykład na pół roku, na rok i po prostu wiem, ile za rok dostanę, ile zarobię. Natomiast to, o czym Maćku mówisz, no to są lokaty, depozyty oparte o zmienne oprocentowanie. I banki robią to w ten sposób. WIBOR. Stawka WIBOR, ona jest, nie wiem, brana z jakiegoś konkretnego dnia miesiąca i do tego jest tak zwana marża korygująca. I fajnie. Gdybym miał dzisiaj lokatę opartą o WIBOR, okej, nie wygram z inflacją z takim depozytem, ale przynajmniej to jest transparentne. Po prostu wiem, że jeżeli banki podnoszą oprocentowanie kredytów, bo WIBOR rośnie, to ja dostaję nieco więcej na lokacie. Problem w tym, że banki, większość banków, które oferują ten produkt, ta marża korygująca jest ujemna. To znaczy, że WIBOR jest powiedzmy tak 2,25, 3-miesięczny, chociaż przy depozytach raczej się stosuje WIBOR 1-miesięczny, to jest teraz jeszcze niecałe 2%, 1,93 dokładnie. No ale trzeba odjąć od tego na przykład 1,5 punktu procentowego. Ostatnio pisałem tekst o Nest Banku, który te marże miał do niedawna na korygującą na poziomie minus 0,5, a teraz minus 1,5. Także zmienia się oczywiście to oprocentowanie, ale dostajemy poniżej tego WIBOR-u. W Toyota Banku jest marża dodatnia korygująca, czyli do WIBOR-u coś bank dorzuca.
Tak, tylko tam przynajmniej w części produktów Toyota Banku jest za to jakaś prowizja, czy tam miesięczna opłata za prowadzenie jakiegoś rachunku, który pozwala w ten sposób oszczędzać. Wydaje mi się, że ona nie dotyczy, ta opłata, wszystkich produktów opartych o WIBOR, ale tu was odsyłam do tabeli prowizji i do tabeli oprocentowania Toyota Banku. Z całą pewnością to jest bank, który ma jedną z najlepszych ofert depozytowych w Polsce i tak było zawsze. Teraz też jest jednym z nielicznych, jednym dosłownie kilku, który ma produkty oszczędnościowe, których oprocentowanie jest oparte o stawkę WIBOR. No i tak jak powiedziałeś, Maćku, to właściwie jedynym problemem, ale za to dość kluczowym tego typu produktów jest to, że banki zaczęły, mówiąc w cudzysłowie, oszukiwać, to znaczy od tego WIBOR-u odejmują, stosując coś w rodzaju takiej ujemnej marży, czyli klient nie dostaje tyle, ile wynosi WIBOR, tylko jakąś tam mniejszą stawkę i to mi się, powiem, bardzo nie podoba. Ale chciałem jeszcze powiedzieć o drugiej rzeczy, o drugiej możliwości zarabiania na tym, że ten WIBOR rośnie, mianowicie obligacje 3-letnie. Jak wiecie, obligacje skarbowe, te długoterminowe, 4- i 10-letnie, to jest dobra tarcza antyinflacyjna ze względu na to, że ich oprocentowanie jest uzależnione od inflacji, która była w zeszłym roku. W związku z tym zawsze ma się tę możliwość otrzymywania pieniędzy zbliżonych do do tego, no, ile wynosi inflacja i w dzisiejszych warunkach takie 4 czy 10-letnie obligacje dają 6-7% w skali roku, czy też będą, a w przyszłości za rok będą dawać nawet 8-9%, biorąc pod uwagę, jak ta inflacja jest coraz wyższa, więc ich zakup może być tarczą antyinflacyjną, ale dość ciekawą konstrukcję w kontekście wskaźnika WIBOR mają obligacje 3-letnie. One są oprocentowane dokładnie tak, jak wynosi, ile wynosi stawka WIBOR. I to nie WIBOR 3M, ten najpopularniejszy, ale WIBOR 6M, który ma wartość nawet wyższą. Dzisiaj WIBOR 6M 2,5%. W związku z tym każdy, kto kupi obligacje 3-letnie, zamiast trzymać pieniądze w banku na jakiś minimalny procent, przez pierwsze pół roku dostaje sztywne oprocentowanie 1,1%, licząc w skali roku, ale już od drugiego półrocza wchodzi właśnie oprocentowanie w wysokości równej stawce WIBOR 6M. Krótko mówiąc, jeśli macie obligacje 3-letnie, to przez 5 z 6 okresów odsetkowych, tych półrocznych okresów odsetkowych, dostajecie oprocentowanie takie analogiczne do stawki WIBOR 6M i dzisiaj to naprawdę nie jest zły biznes. Oczywiście to on inflacji nie pokrywa, bo żaden pieniądz bez konieczności zablokowania go na długo dzisiaj inflacji nie pobije, natomiast no, jeśli mamy depozyt w banku i jesteśmy gotowi i trzymamy go przez lat kilka, to zamienienie go na obligację 3-letnią, która będzie dawała przez większość, zdecydowaną większość czasu tyle co WIBOR 6M, tak jak mówię, obecnie 2,5%, naprawdę nie jest złym pomysłem.
Okej, Maćku, ale ja wrócę do propozycji bankowych. Przez to, że przez ten pierwszy 6-miesięczny okres mamy niższą stawkę, taką urzędową, powiedzmy, ustaloną, jak to powiedziałeś, nie, po uważaniu.
Sztywną.
Tak. No to w całym okresie trwania tej inwestycji, no to mamy de facto podobny mechanizm. Ten pierwszy okres powoduje, że mamy tę marżę korygującą ujemną.
Tak, de facto mamy to oprocentowanie o kilka, znaczy ten pierwszy okres odsetkowy bardzo nisko oprocentowany, znacznie niżej niż potem w 5 kolejnych okresach odsetkowych, powoduje, że mamy rzeczywiście ten wskaźnik WIBOR de facto w całym okresie inwestycji obniżono tych kilkanaście procent w stosunku do wartości rynkowej. Ale mimo wszystko to jest do rozważenia moim zdaniem inwestycja, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że dzisiaj ten WIBOR zarówno 3-miesięczny, jak i 6-miesięczny jest znacznie powyżej stawek stóp procentowych, oficjalnych stóp procentowych. Inwestorzy na rynku międzybankowym spodziewają się wzrostu stóp procentowych i już teraz uwzględniają to we wskaźniku WIBOR, więc warto dzisiaj mieć produkty depozytowe, które o ten wskaźnik WIBOR są oparte. I to jest do rozważenia. Warto filtrować i monitorować rynek bankowy właśnie w poszukiwaniu tego typu produktów. No, jeśli mówimy o różnego rodzaju tarczach antyinflacyjnych, to do tej pory taką tarczą była fotowoltaika, ale zdaje się, że być nią przestanie i o tym właśnie za chwilę będziemy przez kolejnych kilka minut rozmawiać. To już pewne. Zmiany dotyczące dofinansowania fotowoltaiki nastąpią od wiosny przyszłego roku i właściwie no, nic już temu nie może zapobiec. Ustawa jest już po głosowaniach w Sejmie. Właściwie możemy powoli przymierzać się do podsumowania tego, co czeka wszystkich, którzy no, jeszcze nie mają na dachu fotowoltaiki, między innymi dlatego, że może jeszcze nie mają własnego dachu, ale którzy w przyszłości bliższej lub dalszej chcieliby mieć swój własny prąd, sami go produkować, być prosumentami i czerpać z tego korzyści. Powiedz, Irku, w krótkich żołnierskich słowach, co się zmienia, to po pierwsze w takim, no, w tym trzyfilarowym, bo do tej pory były trzy filary wspierania fotowoltaiki przez państwo. I co, czy to oznacza, że fotowoltaika przestanie się opłacać?
Wydaje się, że po tych kilku latach bardzo intensywnego rozwoju, kiedy liczba prosumentów wzrosła, no, w zasadzie z kilku tysięcy entuzjastów do armii około 800 tysięcy mikroinstalacji, które pracują na naszych domach. Rynek się nasycił i rząd uznał, że trzeba go schłodzić, w związku z czym Sejm uchwalił ustawę, ona czeka teraz na podpis prezydenta, która likwiduje dotychczasowy system dotacji polegający na rozliczeniu w oparciu o opusty. W skrócie chodzi o to, że posiadacz takiej instalacji fotowoltaicznej po roku od jej montażu mógł liczyć na to, że rachunki miesięczne za energię spadną mu prawie do zera albo do symbolicznych kilkudziesięciu złotych opłat stałych. Tego systemu już nie będzie. Zamiast niego będzie system, którym przyjął taką roboczą nazwę net billing. Polega to w skrócie na tym, że cykl rozliczeń między prosumentem a firmą energetyczną będzie miesięczny, a nie roczny. Oznacza to tyle, że w miesiącach letnich, kiedy nasza instalacja fotowoltaiczna produkuje bardzo dużo prądu, my tego prądu nie będziemy mogli odebrać tak jak do tej pory zimą i zasilić na przykład pompy ciepła albo po prostu grzejnika elektrycznego. To, czego nie zużyjemy, to po prostu no, może nie przepada, ale będzie rozliczane na mniej korzystnych.
Czyli będziemy to mogli odsprzedać firmie energetycznej, jeśli inaczej, w momencie, w którym wyprodukujemy za dużo prądu z własnej instalacji, to nie oddajemy jej do firmy energetycznej i potem nie odbieramy sobie wtedy, kiedy tej energii potrzebujemy, tylko po prostu tę nadwyżkę swojego prądu odsprzedajemy po jakiejś cenie, tak, która będzie pewnie trochę niższa od rynkowej, ale nie jakoś bardzo, bardzo niska. Natomiast jak będzie nam prądu brakowało, to musimy tę nadwyżkę kupić od firmy energetycznej po cenie rynkowej. Dobrze tak, rozumiem ten nowy system?
Tak, istotą rzeczy jest to, że my jako producenci energii sprzedajemy ją po cenach hurtowych, net, można powiedzieć netto, a kupujemy po cenach brutto. W związku z czym taka konstrukcja, choćby nie wiem jak się starać, ona z natury rzeczy jest niekorzystna dla prosumentów. No i jedyna nadzieja w tym, że ta nadprodukcja prądu będzie naprawdę duża, czyli musimy oddać, w zasadzie sprzedać do sieci bardzo dużo prądu, żeby uzysk z tego był większy niż to, ile my prądu kupimy po cenach brutto.
Czyli latem musimy wyprodukować wystarczająco dużo prądu, znaczy znacznie więcej prądu i go sprzedać firmie energetycznej, niż zimą będziemy od tej firmy energetycznej zasysać, no bo zimą pewnie tego słońca jest mniej.
Nawet jest gorzej, bo ten system rozliczeń będzie się bilansował w cyklu miesięcznym, czyli to nie, tak jak wspomniałem, nie będzie tego mechanizmu, który powodował, że sieć energetyczna jest magazynem energii, czyli moje nadwyżki letnie, nie będę mógł ich wykorzystać zimą.
No dobra, i teraz spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie, które, no pytanie tytułowe, czy to oznacza, że fotowoltaika się przestanie opłacać, czy że właściwie już trzeba porzucić myśli o tym, żeby sobie zamontować na dachu, o ile ktoś ma dach, panele słoneczne, czy też po prostu będzie się mniej opłacać, ale wciąż się będzie opłacać? Czy to w ogóle da się policzyć dzisiaj?
Tego dokładnie policzyć się nie da, ponieważ sednem każdego systemu wsparcia powinna być prostota, jasność i przewidywalność kalkulacji finansowych. W sytuacji, kiedy my nie znamy cen, po których będziemy w przyszłości sprzedawać prąd z naszej instalacji, nie da się skonstruować żadnego Excela, który by to policzył, bo po prostu jest za dużo niewiadomych w tym równaniu. Co jednakowoż nie oznacza, że fotowoltaika przestanie się w ogóle opłacać, a to z dwóch prostych powodów. Po pierwsze, cały czas będzie można dostać innego rodzaju wsparcie finansowe na jej instalację, czyli ulgę podatkową, program Mój Prąd, który w okrojonej wersji, ale jednak jego start w przyszłym roku jest zaplanowany, Nie wiemy, jak on dokładnie będzie wyglądał i czy będzie atrakcyjny dla takiego przeciętnego konsumenta, który do tej pory z niego korzystał. Natomiast ta nóżka jakaś będzie. I po trzecie, i to chyba najważniejsze, czyli drożejący prąd. Fotowoltaika wiąże się z relatywnie dużym kosztem inwestycji na start. Potem jednak powoduje miesięczne obniżki za prąd, ponieważ w miesiącach, kiedy tego słońca jest dużo, taka nasza tak zwana autokonsumpcja, czyli zużycie prądu na własne potrzeby, który wyprodukuje instalacja, my tego prądu nie będziemy kupować na zewnątrz. Po prostu nasz telewizor, żarówkę, wiertarkę, każde urządzenie elektryczne będzie zasilał prąd z naszej instalacji fotowoltaicznej, a nie drogi prąd z sieci. Prąd dodajemy, który drożeje i będzie drożał. Niedługo, mamy nadzieję, URE opublikuje taryfy na przyszły rok. W związku z czym samo to w sobie pozostanie dużą zachętą dla osób, które nie zdążyły się załapać na fotowoltaikę i zastanawiają się, czy to ma sens. No, sens będzie, choć ekonomiczny, będzie, choć nie taki jak do tej pory.
No, on nie będzie po prostu polegał na tym, że państwo swoimi dotacjami będzie bardzo mocno przyspieszało zwrot inwestycji, ale będzie polegał na tym, że po prostu przez większość roku będziemy mogli zasilać swoje sprzęty domowe prądem za darmo, tak za darmo w takim sensie, że no, produkowanym bezpłatnie przez nas samych, bo oczywiście no, ten inwestycja w fotowoltaikę tania nie jest, to jest pewnie z 20 kilka tysięcy złotych przeciętnie, więc powiedzmy, że trzeba te pieniądze wyłożyć, a potem już się ma przez większość roku prąd za darmo, no i to pewnie mimo wszystko będzie się jakoś tam opłacać, chociaż trudno jeszcze policzyć jak bardzo, bo to trochę zależy od też przyszłych cen energii. No będziemy się temu przyglądać i z całą pewnością będzie tak, że hossa fotowoltaiczna, nie będziemy jej tak oglądać jak do tej pory, zresztą to widać po notowaniach spółek fotowoltaicznych notowanych na giełdzie, one potaniały w ciągu ostatnich kilku miesięcy o kilkadziesiąt procent, widać, że już inwestorzy też się przygotowują do tego, że to nie będzie już taka żyła złota ta fotowoltaika. No dobrze, ale do tego tematu wrócimy wiosną przyszłego roku najpóźniej, bo wtedy te nowe zasady zaczną obowiązywać. A na koniec mam jeszcze dla Was ciekawostkę, mianowicie warszawski samorząd poinformował, że warszawskie autobusy nie zareklamują rządowego programu Polski Ład. Polski Ład to, jak wiecie, jest zespół kilku, czy nawet może kilkunastu różnych działań, od dotacji do wkładu, właśnie tyle dotacji, co gwarancji dla wkładu własnego, o których wspominaliśmy, poprzez różne zmiany podatkowe, poprzez dotacje dla rodzin, którym się urodzi kolejne dziecko, jest tego sporo. Istotą tak naprawdę, czy tym najważniejszym elementem są zmiany podatkowe, które oprócz tego, że są wbrew nazwie programu bardzo bałaganiarskie, to części podatników przyniosą wzrost obciążeń. Rząd od jakiegoś czasu boryka się z brakiem zrozumienia narodu dla jego działań i postanowił w związku z tym promować bardzo intensywnie Polski Ład. Do wszystkich Polaków niedawno trafiła taka ulotka, która opowiada o tym, jak nam po Polskim Ładzie będzie wszystkim lepiej i jak się wzbogacimy, a teraz jest również kampania w telewizji i również rząd przyszedł do samorządów, żeby na publicznych środkach transportu też nalepić takie reklamy Polskiego Ładu, z których wynika, że właściwie wszyscy z niego skorzystamy. No, warszawski samorząd powiedział, że czegoś takiego reklamował nie będzie. No i oczywiście powstaje pytanie, kontrowersja, czy to tak być powinno, że właściciel nośników reklamowych, jakimi są autobusy czy tramwaje w mieście, może sobie wybierać, kogo chce reklamować, a kogo nie chce reklamować. I tu oczywiście można się zastanawiać, czy to jest fair, że się odmawia jakiejś konkretnej firmie czy instytucji możliwości reklamowania się. Ale jest też druga strona medalu, która polega na tym, że można się zastanawiać, czy ta reklama Polskiego Ładu nie jest reklamą wprowadzającą w błąd konsumenta. No bo tam są opowieści o tym, jak to pod rządami Polskiego Ładu wszyscy się będziemy bogacić, pieniądze zaczną nam same wpływać do kieszeni, wszyscy zyskają, będzie coraz milej w kraju. No a jak się tak wejdzie w szczegóły, co zresztą wielokrotnie pisaliśmy na Subiektywnie o Finansach, to wcale tak różowo to nie wygląda. No i załóżmy, że taka reklama by się pojawiła i załóżmy, że państwowy w końcu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów by się zaczął zastanawiać, czy ta reklama nie wprowadza konsumenta w błąd. Bardzo jestem ciekaw, co by z tego wyszło. No biorąc pod uwagę, że UOKiK jest, jak wspomniałem, urzędem państwowym, to mogłoby z tego nic nie wyjść, ale gdyby podszedł do sprawy rzetelnie, to kto wie. Pozostawiam wam tę ciekawostkę do samodzielnej oceny, a więc czy to dobrze, że warszawski samorząd na tramwajach i autobusach nie chce reklamować Polskiego Ładu, czy też źle. Panowie, macie na ten temat jakąś własną myśl, czy też pozostawimy naszych słuchaczy z możliwością samodzielnej oceny tej sytuacji?
No, oprócz UOKiK-u są jeszcze, jest jeszcze Rada Etyki Reklamy, takie organizacje branżowe, które zajmują się marketingiem. Jestem ciekawy, czy one byłyby w stanie jakoś się odnieść do tych publikacji.
No właśnie, ciekawe. Tymczasem oddalamy się niepostrzeżenie. Życzymy wam dobrego tygodnia i do usłyszenia w następną środę. Byli z wami dzisiaj
Irek Sudak, dziękuję.
Maciek Bytnarek.
I Maciek Samcik. Trzymajcie się ciepło i zdrowo przede wszystkim.
Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam.